11 minut po godzinie 20, magazyn Między Nami Zwierzętami. Dzisiaj poprosiłam swoich gości o to, żeby odbyła się taka debata w studio Radia Zachód dotycząca przyrody i tego, co stanie się z Lasem Piastowskim po tym, kiedy zostanie przecięty drogą, która ma połączyć Wilkanowo, Świdnicę oraz Racule. No, ta budowa staje się faktem. Również wiadomo, że kiedy budowana jest droga, to działki położone na tym terenie zyskują na wartości. Wzdłuż drogi zwykle pojawiają się firmy, różnego rodzaju inwestycje, zabudowania, domy. Duża część lasu zostanie oczywiście wycięta. Niektórzy mówią, że zdewastowana, a jego ekosystem zostanie na trwałe zaburzony. Jednak w świetle artykułu 74 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej budowa drogi, nawet kosztem wycięcia części lasu, nawet w czasie, gdy naukowcy wręcz alarmują o globalnym ociepleniu i przymusowym już chronieniu przyrody, właściwie staje się inwestycją, której las stanął na drodze. W związku z tym mogę powiedzieć, że prawo przede wszystkim sprzyja inwestycjom, a pozwala dyskryminować przyrodę. I o tym chcę dzisiaj z gośćmi zaproszonymi do magazynu Między Nami Zwierzętami porozmawiać. Profesor Grzegorz Gabryś, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Reżyser Grzegorz Lipiec założył wydarzenie Stop Obwodnicy przez Las Piastowski. Witaj.
Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry.
Joanna Lidan, prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta.
Dobry wieczór.
Sebastian Pilichowski, edukator przyrodniczy w żywej edukacji.
Dobry wieczór.
Dawid Kotlarek, organizator i uczestnik biegów w Lesie Piastowskim.
Dobry wieczór. Przede wszystkim uczestnik biegów.
Adam Chreszczyk, uczestnik i organizator wyścigów rowerów górskich na wzgórzach piastowskich.
Dobry wieczór.
Może zacznę od tego, czy państwo nie wierzą już w ochronę przyrody, bo panie profesorze, kiedy do pana zadzwoniłam, to pan mi powiedział, że po co ten program, że właściwie nic już się nie da, bo przecież wszystko jest przesądzone, droga ma powstać, las i tak zostanie wycięty. Czy państwo nie wierzą? Panie profesorze, od pana
zacznę. Zostałem wywołany do tablicy, także może parę słów. Może nie tyle nie wierzę, ile mam tą świadomość, że jest na to za późno. I jak państwo sami widzicie, obserwując chociażby szczyt klimatyczny w Katowicach, dopiero teraz podnosimy wielkie larum, dopiero teraz zaczynamy się zastanawiać, a dlaczego jest za późno. No dlatego jest za późno, że przez 70 co najmniej lat nie słuchaliśmy osób, które już wtedy sygnalizowały, jak te zmiany, w jakim kierunku będą zmierzać. No i w związku z tym po 55 latach działań w ochronie przyrody, bo obliczyłem, że zacząłem w pierwszej klasie szkoły podstawowej, uznałem, że praca na rzecz przyszłych pokoleń właściwie no, powinna już przestać mnie interesować, bo te przyszłe pokolenia to już są 50- i 30-latkowie. W związku z tym być może taki mój trochę pesymizm, ale pani redaktor mnie przekonała, trzeba dyskutować. Przegrane bitwy nie oznaczają przegranej wojny. Zwłaszcza, że myślę, że po tym szczycie klimatycznym naprawdę wzrośnie świadomość w społeczeństwie, bo to, o czym tutaj mówiliśmy przed programem, nie potrafiliśmy wczuć się w sytuację innych bytów, innych zwierząt, roślin, organizmów, kiedy one ginęły, bo hasło ochrony bioróżnorodności było zbyt słabe dla nas ludzi, ale teraz, jeśli widzimy, że ten klimat, który może ulec zmianie w ciągu kilkunastu lat, dotyczy również naszego gatunku, no to myślę, że teraz większość z nas zastanowi się, a może jednak byłoby dobrze, gdybyśmy przetrwali. Oczywiście przy okazji mogłyby przetrwać też i inne organizmy. Stąd debaty myślę, że rzeczywiście są ważne i zmieniam zdanie. Uważam, że ta dzisiejsza audycja jest jak najbardziej potrzebna, żeby podtrzymać nasze zdanie tutaj wszystkich, jak rozumiem, w studio, no i też tych osób, które sprzyjają i kibicują nam, przyrodnikom, w tej szeroko pojętej ochronie przyrody.
Państwo wierzą? Bo mam wrażenie, że już nie.
Ja tak, jeśli mogę.
Dlatego,
ja może taki rys historyczny nakreślę, dlatego że ta walka o ten Las Piastowski i przeniesienie obwodnicy poza ten kompleks leśny nie trwa od dziś, ona trwa już od kilku lat. W 2015 roku odbył się pierwszy protest. Zebraliśmy 4,5 tysiące podpisów przeciw tej drodze w tym miejscu, bo inną sprawą jest, czy ta obwodnica jest zasadna i czy jest zasadna w innym miejscu. Wydaje mi się, że w Lesie Piastowskim jest to totalna właśnie dewastacja tego niesamowitego miejsca. W mieście nie przeprowadzono żadnych konsultacji, nie pytano mieszkańców o zdanie, nie było szerokich konsultacji ze specjalistami. Pamiętam coś na wzór referendum, kiedy postawiono mieszkańców pod murem, zadając im pytanie, czy chcecie obwodnicy, czy nie chcecie jej. Moim zdaniem pytanie powinno brzmieć, czy chcecie obwodnicy przez Las Piastowski, czy chcecie obwodnicy poza Lasem Piastowskim, więc to wszystko od początku nie grało. No teraz mamy taką sytuację, że to staje się faktem, jednak ja wierzę, że jeszcze można zawalczyć, dlatego że no, osobiście nie wiem, jakbym spojrzał swoim dzieciom czy wnukom w oczy po prostu to, co im możemy zrobić z tym lasem. Bo to, co wspominałaś, droga jest tylko zaczątkiem do tego, żeby w tym miejscu powstały strefy gospodarcze, bloki, żeby las po prostu przestał istnieć, a ekosystem Zielonej Góry no po prostu będzie totalnie zachwiany.
Powiedziałeś, że pojawiły się różnego rodzaju też opinie. Czy ktoś z Państwa miał i dotarł do opinii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych?
To tam nie było opinii. To jest tak, że jeżeli jest zamierzona taka inwestycja w mieście, to dokumentację przyrodniczą przygotowuje prezydent, tak? Czyli miasto. Natomiast tą dokumentację przyrodniczą zatwierdza regionalna dyrekcja i na bazie tego zatwierdzenia prezydent na przykład wydaje decyzję środowiskową lub na przykład decyduje o tym, żeby była ocena oddziaływania na środowisko, czyli szeroki, wielki dokument, który bada teren pod każdym względem, nie tylko pod względem przyrody, roślin i fauny i flory, tylko również wpływu na człowieka takiej drogi. I co zadziwia, to fakt, że u nas w Zielonej Górze właśnie te dokumenty przyrodnicze zostały przygotowane w sposób, delikatnie mówiąc, bardzo fatalny. I tu mamy opinię przyrodników z Poznania, z Uniwersytetu, którzy przeglądali dokumentację przyrodniczą. No i w związku z tym wiemy, że nie zostały uwzględnione gatunki chronione, które my wiemy, że tam są, ponieważ ten teren został przez nas, znaczy nie przez nas, ale przez osoby uprawnione, przebadany. I co zadziwia, to też fakt, że prezydent nie chciał takiej szerokiej konsultacji, czyli tej oceny oddziaływania na środowisko, żebyśmy wiedzieli, co tak naprawdę tam ta droga nam zrobi w przyszłości, dalekiej, jak i tej bliskiej, tak? Jak to wpłynie na cały ekosystem, na powietrze w Zielonej Górze? Już dzisiaj przecież wiemy, że biegacze tak sobie chwalą ten teren, ponieważ on rzeczywiście nie jest przecięty żadnymi drogami, więc idą tam, żeby biegać, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, bo w jakim kierunku Zielonej Góry się nie udadzą, tam są drogi, tak? A tam jednak w tym lesie można poczuć świeże powietrze i to jest rzeczywiście wyjątkowe i to jest coś, co powinniśmy chronić. Natomiast te wszystkie dokumenty przyrodnicze, które zostały przygotowane przez miasto, no były zrobione w taki sposób, żeby tą inwestycję przepchnąć i oni ją przepchnęli. Natomiast są jeszcze drogi do odwołań, do uczestniczenia poprzez organizacje społeczne i my to będziemy próbowali robić. To znaczy my to będziemy robić, tak? Mamy taki zamiar.
Ponieważ nie ma tutaj przedstawicieli miasta, to chciałabym, żebyśmy skupili się w audycji na aspektach przyrodniczych. Wśród nas są biolodzy. W jaki sposób takie przecięcie lasu oddziałuje na i rzutuje na ekosystem? Sebastian.
Czy przede wszystkim wyprostuję tylko to jeszcze Asię, ponieważ pytałaś Gosiu o opinię Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Asia się odniosła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska akurat, już tutaj takie małe sprostowanie. Natomiast jak wpłynie na przyrodę? Ja bym chciał powiedzieć o szerszym kontekście, ponieważ my zamykamy się ciągle w obrębie nazwy Las Krastowski, czyli takiego nieformalnego kompleksu leśnego, który jest jakby naturalnym przedłużeniem Parku Piastowskiego. Ta obwodnica przednie notabene tak naprawdę więcej, ponieważ przednie, jak ja to nazywam, południowe lasy, czyli aż od Raculi patrząc po Świdnicę. I tutaj mamy, jeżeli spojrzymy na mapę Zielonej Góry i no, na kontur, nawet na Google Maps sobie idziemy i kontur Zielonej Góry współczesnej, czyli tej po przełączeniu gminy, spojrzymy sobie na nią, to dostrzeżemy, że na południu starej Zielonej Góry ten kompleks leśny to jest ostatni, no dosyć zwarty, niemal niepofragmentowany kompleks leśny. On ma dwie drogi praktycznie, które znacząco mogą oddziaływać. To jest droga w kierunku Ochli i w kierunku relacji Jędrzychów-Zatonie. Natomiast kiedy dorzucimy jeszcze taką poziomo idącą drogę, to ona rzeczywiście poszatkuje ten kompleks leśny na więcej płatów. A dziś wiemy, że fragmentacja siedlisk jest to jedna z głównych przyczyn zaniku bioróżnorodności, różnorodności siedlisk i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to bagatelna tutaj kwestia.
Ale ktoś może powiedzieć, że przecież las nie zostanie w całości wycięty, będzie tylko przebiegała droga.
Nie, ale będzie przecięty, właśnie będzie przecięty. Natomiast, szanowni państwo, jest takie coś jak efekt brzegowy. To znaczy, że na brzegu lokalizują się najsilniejsze zakłócenia. Jeżeli płat jest duży, to ten efekt brzegowy jest niewielki, ponieważ jest duży płat i ten brzeg rzeczywiście, no te zakłócenia nie wnikają głęboko do płatu. Natomiast tutaj, jeżeli przetniemy ten las na już dwie części wyraźną drogą, do tego dorzucimy jeszcze te dwie, o których wcześniej wspomniałem, to niestety mamy już co najmniej sześć, właściwie to, no co najmniej sześć płatów leśnych, który każdy ma swój efekt brzegowy. Czyli tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to wszystko pod kątem tej bioróżnorodności, która tam naprawdę realnie jest. Ja przyznaję się szczerze, ja generalnie nie jestem z południa Zielonej Góry, jestem bardziej z północy i ja te lasy znałem mniej. Ostatnimi czasy jednak, no tam się musiałem troszeczkę zagłębić szerzej. I proszę państwa, to jest pofałdowany naturalnie teren z trzema poważnymi wyniesieniami. Tam są naturalne źródliska, tam są kanały, to są dwa cieki wodne. Tam są głównie oczywiście produkcyjne leśne bory sosnowe, ale jednak oprócz tego są również lasy typu łęgowego, typu olsowego, są świerczyny, w innym miejscu są również dąbrowy. I ta mozaika siedlisk wilgotnych, jak i wyniesionych suchych borów sosnowych powoduje, że mamy do czynienia z naprawdę ogromną bioróżnorodnością, co zostało wykazane i w tym nieszczęsnym KIP-ie, czyli karcie informacyjnej przedsięwzięcia, ale i moi koledzy przyrodnicy, czy to z grupy mszaków, mchów, wątrobowców, czy choćby z porostów, ale też ornitolodzy wykazali znacznie więcej gatunków, również chronionych prawem krajowym i wspólnotowym, również, które niekoniecznie są chronione, ale są w bardzo poważnej pozycji, jeżeli chodzi o listy czerwone chociażby mchów Polski. Także ta droga ma realny wpływ, niestety negatywny, jak każda droga. Na tej chwili mówimy o małym natężeniu ruchu, około 4000 aut, tak w KIP-ie oszacowano. Także to jest dosyć dziwne, że za 130 milionów złotych mniej więcej budujemy 13 km drogi, która ma po jednym pasie prawo-lewo i tym kosztem chcemy tak naprawdę zdewastować, jeszcze śmiemy nazywać to obwodnicą, podczas gdy współcześnie biegnie to w środku miasta tak naprawdę, no powiedzmy delikatnie na południu od centrum. Takie wsie jak Jarogniewice i Leniów, Byłe Wsie są absolutnie odizolowane od tej drogi w tym momencie, muszą dojechać. Także jaka to jest obwodnica? Żadna. A skala dewastacji niestety, ale jest realna i potężna. I dla mnie osobiście najważniejszą kwestią są te tereny wilgotne, ponieważ Zielona Góra ma deficyt absolutny wody słodkiej, podobnie jak Polska, podobnie jak Europa. Od wielu audycji tutaj często powtarzam, że już Europa zaczyna odsalać wody morskie celem pozyskania wody słodkiej. I niestety mamy tam dłubnie, mamy pustelnik, które już dzisiaj widać, że niestety, ale im poziom wody opadł.
A czy budowa drogi spowoduje, że oczywiście, będzie tam zawsze, jeszcze bardziej
wycinka?
Oczywiście, zawsze. Każda duża inwestycja tego typu powoduje, że są zaburzone stosunki wodno-glebowe i niestety z reguły to jest w kierunku osuszania, aniżeli zalewania.
Ale czy to znaczy, że po wycince tych drzew pod tą drogę zielonogórzanie nie będą mieć w kranie wody? Nie. Bo to się chyba tak, Sebastian, wydaje mi się, przekłada dzisiaj. Kowalski może zapytać, straszycie państwo zagładą ludzkości, ociepleniem klimatu, a przecież las rośnie, droga będzie, wszyscy będą zadowoleni. Gdzie ta zagłada ludzkości?
Znaczy, zgadza się, że tak gdybym nie chciał teraz podnosić tutaj kwestii zagłady ludzkości, ponieważ mamy tutaj mikroskalę, tak naprawdę to jest tylko Zielona Góra, która Zielona Góra plus kolejne miasto, to daje ten szerszy kontekst, czyli tej zagłady ludzkości. Natomiast tutaj porozmawiamy jednak o lokalnym hotspotem, to nazywam lokalnym hotspotem bioróżnorodności, te południowe lasy. Tam jest masa rzeczywiście gatunków wartych ochrony. Jeżeli ja czytam w KIP, że w bezpośrednim sąsiedztwie drogi planowanej znajduje się Traszka Grzebieniasta, która jest na załącznikach Unii Europejskiej, włącznie z nie tylko ochroną ścisłą gatunkową, ale ochroną siedlisk, ale w KIP-ie tłumaczą, że tam jest tylko 150 do 200 metrów, to jest duża odległość, no to ja generalnie padam przy czymś takim, ponieważ płazy migrują i wystarczy wyjść wiosną na spacer w pobliżu zbiorników wodnych czy cieków, niestety dostrzeżemy masę płazów rozjechanych i tutaj dokładamy w środku lasu drogę. Do tego w KIP-ie mamy takie sformułowania jak podczas wiosennej obserwacji stwierdzają się występowanie grzebiuszki ziemnej i tam bodaj dochodzi jeszcze żaba moczarowa i trawna i dochodzi przecinek, ale ich populacje są, ich populacje wycofują się. Aha, czyli to jest argument za tym, żeby drogę zbudować. Nie stawiamy pytania, znaku zapytania, dlaczego ich populacje ustępują.
Ale czy nie zauważyłeś, że już sprawa ścieżki rowerowej do Ochli pokazała, że tak zwane, w cudzysłowie mówię, mchy i porosty nie mają realnego przełożenia na jakby właściwie podejmowane wybory i na stosunek człowieka do przyrody, że wręcz
zgadza się, o tym
robi się rozmawialiśmy, z tego karykaturę.
Rozmawialiśmy o tym, Gosiu, wielokrotnie. To jest kwestia tego, że nie wiem, z czego wynika, że kiedy ja zbuduję dom sam, bez fundamentów, nie zgłoszę tego do urzędu, to dostanę mandat. Będę musiał wyburzyć. Jeżeli pójdę, wytnę drzewo na swojej posesji, dostanę mandat, no bo nie zgłosiłem. Jeżeli z kolei miasto czy urzędy jakiekolwiek dokonują tego typu skali dużych inwestycji, które wymagają naprawdę pozwoleń, rzetelnej inwentaryzacji przyrodniczej. Jeżeli możemy zdobyć 130 milionów złotych na drogę, to ja nie widzę problemu, żeby zdobyć na przykład 100 tysięcy na inwentaryzację. Mielibyśmy tak wypasioną inwentaryzację, że mielibyśmy wszystko wyznaczone, wszystko wiedzielibyśmy od małej bakteryjki po dużego ptaka, który tam się znajduje, ponieważ przyrodnicy byliby opłaceni, specjaliści, nie szarlatanie, tylko specjaliści i mielibyśmy porządną inwentaryzację, nie było problemu. Natomiast problemem jest tego typu rzecz, że nie ma egzekucji prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody. I to jest niepokojące, ponieważ to daje szersze pole manewru choćby mieszkańcom danego miasta, wsi, regionu, ponieważ oni widzą, że skoro urząd nie ponosi konsekwencji przed RDOŚ na przykład, no to tym bardziej mieszkaniec nie widzi tutaj jakiegoś, powiedzmy, lokalnego autorytetu, żeby też się poczuwać obowiązku prawnego, żeby coś zgłosić, czy na przykład, żeby...
To w tej sytuacji czemu państwo uczestniczą w audycji, panie Adamie? Dlaczego pan tu jest, skoro właściwie nic już nie można zrobić i przyroda nie jest żadnym argumentem?
Znaczy, nie wiem, czy już nic nie można zrobić, bo na przykład w przypadku rozpudy ludziom się udało zmienić trasę tej obwodnicy, ale ja patrzę też z punktu widzenia rowerzysty górskiego, który ściga się czasem w maratonach w tych terenach, ale także jeżdżę tam rekreacyjnie i spotykam wielu ludzi i to właśnie smutne jest, że władze tego miasta mówią, że tam już nikt nie chodzi, teren jest, tam już nie ma wzgórz, teren jest płaski. Jak każdy, kto tam był, wie, że ten teren jest właśnie, tak jak tutaj już było mówione, bardzo atrakcyjny przyrodniczo. Są lasy świerkowe, lasy mieszane. Tak więc jest tam całkiem inny klimat niż wyżej w tych sosnowych lasach. Dlatego ja i wielu ludzi też tam się zapuszczamy. Nawet niektóre miejsca, to już od dawna mówimy, że nazywamy to dżunglą, bo tam widać właśnie tą taką całkowitą różnorodność, bo jeżeli się jedzie od północy, to mija się te sosnowe lasy, nudne, a mierza się tam na południe, to tam już są takie totalne zarośla i to widać, nawet taki laik przyrodniczy jak ja, to który nie odróżni porostu od pszaka, to widzi, że tam już jest teren jakiś bardziej wartościowy, tak? I przyjemniej się w tym miejscu jeździ na rowerze. Tam więc ja do końca też popieram walkę o te tereny, nagłaśnianie tej sprawy, bo z punktu nawet widzenia już transportowego i drogowego, to ja widzę, że ta argumenty za tą obwodnicą po prostu są wyssane z palca. No po prostu. Chcemy zniszczyć kawałek fajnej przyrody. Myślę, że jesteśmy na tyle bogatym miastem,
ale
że...
Ale nikt nie powiedział, że chce zniszczyć. Po prostu mowa jest o wybudowaniu drogi, a droga jest ważna dla ludzi.
Ważna jest dla
ludzi. Nie mówię, że akurat ta droga, ale rozmawiałam wczoraj z bardzo wrażliwą na przyrodę osobą i pytałam o zdanie i ona mi mówi, ta osoba właśnie, że przyroda jest ważna, ale najważniejsze dla ludzi z punktu widzenia człowieka są jego potrzeby i chociażby drogi, szpitale, samochody i ta przyroda jest właściwie na ostatnim miejscu.
Ja rozumiem, tylko w mieście potrzebujemy inwestycji drogowych, które rozwiążą problemy, a tak naprawdę dotychczasowe inwestycje generują coraz więcej problemów, jak choćby wstawianie jakichś małych rond, jak choćby na wyjeździe z miasta na Wrocławskiej, a później budowanie właśnie takiej obwodnicy, która, no, która będzie dobrym hasłem reklamowym przy następnej kampanii. Tak? I powinna być puszczona w całkiem innym miejscu, tak żeby... Też jest mówione, że on ma aktywizować gospodarczo teren, przez który przebiega, więc powinna iść przez dokładnie te miejscowości na południe, żeby tym ludziom też zapewnić może jakieś warunki nowej pracy i tak dalej, a nie przez las, który jest używany przez ludzi rekreacyjnie. I jeżeli Zielonogórem będzie się powiększać tak, jak się powiększa, no to coraz więcej ludzi się znajdzie, którzy będą chcieli odpocząć od tego zgiełku w mieście i udać się właśnie w tamto miejsce, bo tam właśnie w środku Lasu Piastowskiego, tam na południe, to jest chyba jedno z niewielu miejsc w okolicy, gdzie można dojechać rowerem albo dobiec i tam nie słychać właśnie ruchu samochodów. No właśnie jest taka głusza, tak? Taka dżungla i jest tam bardzo, bardzo przyjemnie. Dlatego myślę, że powinniśmy o to walczyć.
Panie profesorze, czy pan jest przeciwko drogom w ogóle?
Ja chciałem się odnieść
i takim wynalazkom,
właśnie do...
które mają nam właśnie poprawiać byt.
Panie redaktor, przede wszystkim tutaj takie padło stwierdzenie, że przyroda jest najmniej ważna, że najważniejsze są inne potrzeby.
No, tak to wygląda.
Tak, tak, no ale to taki jest pogląd obiegowy. I właśnie ta sytuacja, która stawiała przyrodę zawsze na końcu, bo na przykład w Polsce, jak państwo wiecie, w powojennej historii ministrem środowiska czy ochrony środowiska nigdy nie był biolog ani ekolog zawodowy. To zawsze byli albo marynarze, albo historycy, albo ekonomiści, albo leśnicy, czyli osoby, które z ochroną przyrody mają mało wspólnego.
Pan pisał to w swoim apelu, czy upadek wiary w przyrodę oznacza kres ludzkości w 2016
tak,
roku.
Tak, pisałem taki tekst, czy wspólnie z żoną, żeby tutaj oddać sprawiedliwość, ale te stwierdzenia o tej przyrodzie, która jest najmniej ważna, doprowadziły do tej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się dzisiaj i którą myślę, że znaczna część społeczeństwa zaczyna dopiero rozumieć. Mianowicie w sytuacji takiej, że pewnego dnia zabraknie wody w kranie, nie będzie możliwości włączenia czegokolwiek do prądu, bo tego prądu nie będzie. Imigrację w tej chwili klimatyczną szacuje się już na prawie 200 milionów osób z krajów, które będą nie będą się nadawały do zamieszkania, czyli po prostu jest to początek wielkiej katastrofy, właśnie dlatego, że nie zaczynaliśmy rozumowania w przypadku tworzenia pewnych infrastruktur, nazwijmy to tak ogólnie, od warunków, jakie powinniśmy stworzyć przyrodzie. I potem na tym dopiero budować wszelkie inne inwestycje. W krajach, które są wysoko już uorganizowane i mają tą świadomość, dzisiaj robi się to w sposób w miarę poprawny. Natomiast my należymy do krajów, które nie są w stanie jeszcze w sposób właściwy wartościować, o czym świadczą, tutaj kolega wspomniał o rozpudzie, no ale niestety zemsta za rozpudę była krwawa, bo Puszcza Białowieska została praktycznie w połowie zniszczona, Lex Szyszko doprowadziło do wycięcia, mówi się o 3 milionach drzew, ale to powiedzmy są te takie duże drzewa, natomiast ile naprawdę dostało się pod topór, tego nikt nie wie.
No ale to ludzie wycinali drzewa.
Tak, ale
to świadczy
o tym, że tak, że ta świadomość była tak niska, ale ona, ta niska świadomość skąd się też musiała wziąć. Teraz myślę, że wreszcie zaczniemy inaczej to wszystko wartościować.
Ale pan mówi o głosie ekologów, przyrodników, którego nikt nie słucha. Ja mam wrażenie, że im głośniej krzyczycie, tym właściwie ta obojętność jest większa, tym mniej osób słucha.
Bo panie redaktor, to musi dotknąć każdego z nas, żebyśmy to poczuli. My, biolodzy, czy tak zwani ekolodzy, czy osoby, które mają tą świadomość, bo to nie zależy od profesji, to zależy też od jakiejś wrażliwości, stopnia wyedukowania, potrafią przewidzieć, przewidzieć pewne rzeczy. Natomiast osoby, które nie potrafią przewidzieć pewnych rzeczy, muszą same tego doświadczyć, muszą odkręcić ten kran, z którego nie poleci woda i wtedy dopiero się zaczną nad tym zastanawiać. Myślę, że ten szczyt klimatyczny właśnie uświadomił nam te niebezpieczeństwa, które są już za progiem. On właściwie już nie za progiem, one są już tutaj. Jeszcze tylko odniosę
Ewa Ewart powiedziała, wszystkie te konferencje i szczyty są nic nie warte, bo z tego nic nie wynika.
To znaczy wynika to, że powolutku te osoby, które chcą przyswajać tę wiedzę, przyswajają ją, więc osoby, które teraz dorastają, które są edukowane, myślę, że widząc, bo my byliśmy jeszcze edukowani, że tak powiem, teoretycznie. To znaczy, jeśli nie zrobimy tego czy tamtego, to za ileś tam 50-70 lat zacznie się świat zmieniać na niekorzyść. Osoby, które dzisiaj dorastają, chodzą do szkół, dzieci są bardzo inteligentne, żyją już w tym świecie, który już jest zmieniony. I one same na własnej skórze doświadczają tych zmian, które dzisiaj, jak wszyscy wiemy, są zmianami spowodowanymi dewastacją środowiska. Wojna w Syrii jest prostym przełożeniem katastrofy ekologicznej. To jest po prostu brak pokarmu, brak wody i większość konfliktów światowych bierze się właśnie z zniszczenia środowiska. Jest doskonała książka Jareda Diamonda Upadek, gdzie krok po kroku analizowane są wszystkie cywilizacje i właściwie przyczyną upadku każdej cywilizacji było wcześniejsze wyeksploatowanie bezmyślnie środowiska naturalnego. Żeby za długo tutaj, za dużo czasu nie zajmować, chciałem jeszcze tylko odnieść się do wypowiedzi pana Sebastiana, który zwrócił uwagę na niezwykle ważną rzecz, na fragmentację. W ekologii, w biologii fragmentacja to jest pierwszy gwóźdź do trumny każdego ekosystemu. Była wielka dyskusja, kiedy po raz pierwszy chciano przeciąć Amazonię trasą transamazońską. No i właśnie wtedy ekolodzy mówili, jeśli zrobicie to pierwsze cięcie, nastąpi drugie, trzecie, czwarte, na pół, na cztery części, na osiem i wtedy te wszystkie cząstki, które zostaną odizolowane, bo de facto tak będzie, tak samo jak u nas z tą obwodnicą południową, bo prędzej czy później tam wyrosną restauracje, kawiarnie, stacje benzynowe i zwierzęta przestaną migrować. Pamiętajmy, że my migrujące zwierzęta, no to mamy na myśli przeważnie sarny, jelenie, borsuki, ale przecież migrują też ślimaki, migrują też drobne bezkręgowce glebowe. Dla nich taka szosa to jest po prostu wszechświat. One nigdy w życiu tego nie przekroczą, więc ta degeneracja odbywa się na każdym poziomie, począwszy od bakterii, a skończywszy na łosiach. I druga rzecz, tutaj też padło takie stwierdzenie, że pan Sebastian trochę przekłada Zieloną Górę na przyszłość ludzkości. Ja się z tym zgadzam, oczywiście, bo to jest to, co ja zawsze mówiłem na wykładach z ochrony przyrody. To jest tak zwana moja autorska koncepcja, którą nazwałem zasada dwóch deweloperów. Każdy deweloper obiecuje domek czy osiedle pod lasem, po czym osiedla stykają się plecami, a lasu nie ma. I to jest to, o czym mówił pan Sebastian. Po prostu w pewnym momencie ani te ptaki, ani te ssaki, ani te motyle nie będą miały skąd przylecieć, bo po prostu tam, za rzeką, za drogą, nie będzie już lasu. Ponieważ my ze wszystkich stron atakujemy tą przyrodę. I ta obwodnica będzie początkiem końca przyrody Zielonej Góry.
Ale deweloper cel osiągnął, bo mieszkanie sprzedał.
Swój cel.
Swój cel, tak.
ale mieszkańcy nie będą do końca zadowoleni.
Ja mam pytanie do Grzegorza Lipca, do Dawida Kotlarka, do pana Adama Hryszczyka. Czy to jest walka o własne miejsce, nie wiem, bycia, dorastania? Grzegorz, wiem, że ty po prostu jesteś emocjonalnie związany z Lasem Piastowskim, z parkiem, z tamtymi okolicami. Czy myślicie o przyszłych pokoleniach, bo mam wrażenie w takich dyskusjach o przyrodzie, że tak właściwie już nikt chyba nie myśli o tym, co zostawimy osobom, których właściwie nawet nie znamy.
No zdecydowanie.
One się jeszcze nie urodziły.
Zdecydowanie my myślimy o przyszłych pokoleniach. Ja już podejmowałem ten temat w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach zielonogórskich kilka lat temu. Wtedy snułem wizje takie bardziej futurystyczne, że właśnie wokół tej drogi powstaną te wszystkie infrastruktury budowlane. Tak mi się wydawało, że to jest kolej rzeczy, ale po prostu ostatnio poprzez różne nasze kontakty nieoficjalne, gdzieś nasi ludzie z ruchu miejskiego próbowali po prostu rozmawiać z politykami i no, jakby zmienić tę zastaną sytuację tragiczną w tej chwili. No i my się po prostu nieoficjalnymi kanałami dowiedzieliśmy, że są takie plany. Oczywiście politycy będą nam mówić, że nie, że będzie droga i nic więcej. Ja tylko przypomnę status parkingu na osiedlu Piastowskim przy pętli MZK. Tam prezydent na otwartym spotkaniu z mieszkańcami obiecywał, że parking pozostanie parkingiem, po czym wyrósł tam właśnie deweloperski blok kilka lat temu, więc ja tu stosuję w tej sprawie tak zwaną no po prostu zasadę ograniczonego zaufania. Jak najbardziej myślę o przyszłych pokoleniach. Myślę, że wszyscy my tutaj w studiu o tym myślimy, dlatego że no, to będzie największa grabież przyrody i największy dramat, jeżeli my zabierzemy im właśnie ten Las Piastowski, Lasy Południowe, to co już tu wspominał Sebastian czy pan profesor, poszatkowanie tego terenu, defragmentyzacja, no, po prostu raz na zawsze to zniszczy. Ja oczywiście w tym lesie się wychowałem. Życzę sobie, żeby dzieci współczesne i przyszłe także wychowywały się właśnie w taki sposób jak ja, czyli wspinaczka po drzewach, budowanie szałasów, totemów, podchody, różne zabawy, chodzenie śladami zwierząt w zimie. Zresztą właśnie jedna rzecz, która też jest ważna, podjął ją pan profesor, to jest edukacja. Myślę, że w tej chwili my walczymy o tą obwodnicę i wykorzystamy wszystkie możliwe środki, jakie przewiduje demokracja, również z protestem. To się sprawdziło chociażby ostatnio we Francji. To się sprawdziło w przypadku rozpudy, chociaż no, tam konsekwencje w Puszczy Białowieskiej były takie, a nie inne. Natomiast dla mnie edukacja jest ważna. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o edukację, na przykład poprzez sztukę. A edukacja poprzez sztukę i poprzez przyrodę to jest nabywanie świadomości obywateli. Dlatego my w tej chwili oprócz tej walki o tę konkretną obwodnicę musimy zawalczyć o świadomość, po prostu o rewolucję duchową ludzi. Bo jeżeli to się nie zmieni, no to biada nam. A ja właśnie liczę, że przyszłe pokolenia edukowane przez przyrodników, kiedy lekcje przyrody, wyjścia w teren będą lekcjami codziennymi, tak jak lekcje sztuki w Estonii czy w innych krajach europejskich, takie lekcje sztuki na przykład czy przyrody są codziennie oprócz języka ojczystego. U nas to są jakieś szczątkowe sytuacje, oczywiście są lekcje biologii, ale tak jak tu było wspomniane, jest to bardziej praktyczne. Ja uczestniczę w takim programie w Szkole Podstawowej nr 21 Rodzice jako nauczyciele i prowadzę lekcje z filmu, ale staram się to rozszerzać właśnie o biologię i przyrodę. Jutro mam wielką przyjemność, zaprosiłem sobie Sebastiana Pilchowskiego, właśnie żeby w momencie, podczas czasu tych lekcji filmowych, żebyśmy wyszli do lasu. Sebastian przedstawi nam ciekawe miejsca, wyedukuje to młodzież, a przy okazji będziemy robić z tego film. Myślę, że to jest ten kierunek, który pozwoli nam po prostu nabyć taką świadomość, żeby zrozumieć, że rozwój miast to nie jest wylane hektolitry betonu. Rozwój miast to jest po prostu zrównoważony rozwój między ekonomią a ekologią. Zresztą te dwa słowa pochodzą z jednego greckiego dom, czyli nasz dom, nasza planeta. Holistyczne podejście. My jesteśmy wszyscy biosferą. Jeżeli my coś degradujemy, no to się na nas odbije prędzej czy później.
Dlatego zapytałam też na początku o to, czy ktoś z państwa miał możliwość właśnie przeczytać, czy miał dostęp do takiego raportu, który zapewne był sporządzony przez Lasy Państwowe, bo lasy przecież właśnie dbają o ten zrównoważony rozwój. Bardzo jestem ciekawa, nie ma tutaj przedstawicieli jaki jest stosunek lasów właśnie do tej ogromnej wycinki, bo to są też tereny, zdaje się, podlegające pod skarb państwa. Chciałam zapytać o kwestię odbioru, bo mówisz, że chcecie bardzo dotrzeć do zwykłych ludzi. Czytałam wiele komentarzy pod różnymi postami, które dotyczą właśnie tej obwodnicy południowej. Jesteście tam bardzo lekceważeni i oskarża się was po prostu o to, że nie rozumiecie, że postęp cywilizacyjny musi mieć miejsce, że to jest dla ludzi, że to nie jest nic złego. Nawet osoby, które wcześniej broniły drzew, są za tą obwodnicą. Zdaje się Paweł Janczaruk.
No tak, to już w ogóle jest zadziwiające, ale może nawiążę do tego właśnie lekceważenia. To jest...
Ty jesteś chyba z tym, Joanna, obyta już, tak można powiedzieć, bo...
Tak, no mam w tym duże doświadczenie bycia, może nie do końca lekceważoną, ale lekceważy się właśnie przyrodę i środowisko, a przykład idzie z góry. I jeżeli władze miast czy wsi lekceważą rzeczywiście środowisko, w którym żyją, jeżeli robią jakieś inwestycje i pomijają ważność przyrody i komfort życia mieszkańców pośród tej przyrody, no to coś jest nie tak.
A może się czują niesprawiedliwie potraktowani, bo muszę się tutaj wcielić trochę w adwokata takich osób, bo ich tutaj nie ma. Może się czują niesprawiedliwie potraktowani, ponieważ chcą dobrze, chcą rozwoju, a tu ktoś ich oskarża o to, że zadeptuje mchy i porosty. Przepraszam, Sebastian, ale te mchy i porosty zrobiły po prostu furorę w sieci, niestety.
Nasza łatka.
Negatywną.
No ale to jest właśnie niesamowite, że negatywną i tak jak mówiłam, przykład idzie z góry, nas najpierw lekceważyły władze, tak? Naśmiewały się, że mchy i porosty to jest rzecz kompletnie nieważna, a to jest nieprawda, dlatego że każdy przyrodnik i biolog powie, że mchy są i porosty najstarszymi na świecie organizmami, które się pojawiły i są rzeczywiście niezbadane i być może dlatego, że są jeszcze nie do końca zbadane przez biologów, my tak mało o nich wiemy, tak je lekceważymy.
I pokazują, jaka jest jakość powietrza, czy się nie mylę?
Też, nie wszystkie, ale też.
No, jest tak zwana skala porostowa przecież.
Zaczyna się już je wykorzystywać do oczyszczania powietrza, chociażby w Brukseli, tak? Przed parlamentem stoi olbrzymi ekran porośnięty mchem, który właśnie ma za zadanie oczyszczać powietrze. Też w innych krajach Europy takie rzeczy się zdarzają. One są coraz bardziej doceniane, natomiast u nas w mieście i w ogóle w państwie się je lekceważy, a osoby, które pokazują, ludzie, to jest ważne, są lekceważone i wyśmiewane. No, my naprawdę próbujemy też ludzi edukować, i myślę, że to też nie jest tak, że wszyscy nas wyśmiewają. Ja wręcz przeciwnie, zauważam, że ten odzew społeczny pozytywny jest, mam wrażenie, coraz większy. Że ludzie mają jednak coraz większą świadomość, bo zauważają, że jest coraz bardziej gorąco, jest coraz mniej wody i że te drzewa jednak w czymś nam pomagały i się buntują. No więc...
Panie Dawidzie, pan Dawid Kotlarek, pan biega po Lesie Piastowskim. Pan się stał zbiegaczem, miłośnikiem przyrody? Jak to się zadziało?
Tak, tutaj panowie specjaliści bardzo ładnie wypowiadają się na temat przyrody. Ja tą przyrodę poznawałem biegając, dużo się uczyłem, teraz już rozróżniam sarnę od jelenia. Musiałem się tego nauczyć, ale no chciałem się tego nauczyć. Ale właśnie chciałem parę słów powiedzieć z perspektywy osoby, która uprawia aktywnie sport, przedreptała Las Piastowski, chyba już można to liczyć w tysiącach kilometrów. Uczestniczę w tych największych imprezach biegowych, które tu się odbywają.
I co, będzie panu ta droga przeszkadzała? Będzie pan sobie przecież nadal mógł biegać.
Oczywiście, będę mógł biegać. Organizatorzy ze zawodu wyznaczą nowe trasy, ale jest kilka takich elementów, które przyciągają na ten teren biegaczy, rowerzystów, kikarzy. Bo bardzo często spotykam na tym terenie biegaczy nie tylko z najbliższej okolicy, ale także z całej Zielonej Góry, ale przyjeżdżają także osoby z regionu po to, żeby tam potrenować, bo Las Piastowski daje wiele możliwości stosowania różnych rodzajów treningu biegowego, ale przede wszystkim to są płuca miasta. Ja gdzieś wyczytałem, nie wiem, czy panowie tutaj się zgodzicie, że na wzgórzach Piastowskich, w Lesie Piastowskim jest najczystsze. Ale zwracam się do panów przyrodników, to przepraszam, Asia, że wzgórza Piastowskie, Las Piastowski to są płuca miasta, tam jest najczystsze powietrze. Pewnie takich miejsc gdzieś tam można by było znaleźć więcej, ale dla biegaczy jest to istotne, dla osób intensywnie trenujących, oni oddychają intensywnie, potrzebują więcej tego powietrza, czystego powietrza, a tyle mówimy o smogu, zanieczyszczeniu powietrza, więc jest to takie miejsce, gdzie można się dotlenić. Zresztą biegaczom nie polecam teraz bieganie wieczorem po ulicach, róbcie to rano lub idźcie do lasu. No i ta droga oczywiście wpłynie na to, tutaj panowie też już i pani o tym wspominali. A druga rzecz to jest ukształtowanie terenu, zróżnicowanie. Można trenować podbiegi, można trenować zbiegi, no potrzebne do tego jest duży teren. Biegacze tutaj przyjeżdżają po to, by trenować na takim szlaku, który nazwali tak nieoficjalnie tarką. Przez ten szlak przebiega też trasa biegu, która nazywa się roller coaster. To już bardziej oddaje chyba to znaczenie, ponieważ jest ciągle pod górkę, z górki, taki biegowy roller coaster. I ta trasa prowadzi od wieży Bismarka w kierunku Świdnicy, parę kilometrów. Więc jeżeli ta trasa powstanie, no to już możemy zapomnieć chyba o tym szlaku. No i to, o czym tutaj mówiliśmy, różnorodność przyrody. W treningu biegowym jest ważne to, żeby krajobraz jednak się trochę zmieniał, był różnorodny. Wtedy te dalekie wybiegania wielokilometrowe nie stają się takie nużące, nudne, są bardziej atrakcyjne. A przy okazji uczymy się tej przyrody, bo tak jak wspominałem, zaciekawiło mnie to, musiałem sięgnąć informacji, co to za roślina, co to za drzewo, co to za zwierzę przed chwilą przebiegło obok mnie.
A co spowodowało, że pan się zaczął nad tą przyrodą pochylać? Bo rozumiem, że to się zadziało ostatnio.
No skoro tyle czasu przebywam w otoczeniu przyrody, no to musiałem naturalnie ją poznać. To są jednak wielogodzinne wybiegania w lesie.
Bo dzisiaj po prostu mam wrażenie, że właśnie z tej przyrody odchodzimy, bo mamy tak stworzone komfortowe warunki, że tej przyrody wydaje nam się, tutaj patrzę na pana profesora, że nam się wydaje, że jej nie potrzebujemy, że my właściwie możemy nad nią panować, że ona powinna nam służyć.
Pani redaktor, właśnie tak myślałem sobie w czasie tych wypowiedzi ostatnich na temat tego postępu cywilizacyjnego tak zwanego. Gdybyśmy byli cyborgami, maszynami, robotami, oczywiście wtedy możemy się absolutnie zdać na zdobycze cywilizacyjne, możemy zapomnieć o przyrodzie, rozwijać się tylko w świecie śrubek i mikroprocesorów. Ale my jesteśmy tworem ewolucji i fizjologicznie jesteśmy zwierzętami. W związku z powyższym, jeśli zniszczymy to środowisko, w którym wyewoluowaliśmy przez te miliony lat, to zniszczymy sami siebie, bo nie będziemy w stanie w innym środowisku funkcjonować, co doskonale już zostało ostatnio przedstawione, chociażby w tych dywagacjach na temat wzrostu średniej temperatury rocznej, prawda? 1 stopień, 1,5 stopnia, 2 stopnie. No co się stanie, jak poziom oceanów podniesie się o 4 metry? No to przecież 70% największych miast świata to są miasta portowe. Czyli cała ta ludność, a jeszcze zapominamy o jednym, że zamiast dążyć do tego, żeby rozwój demograficzny był stonowany, żebyśmy zwrócili uwagę na to, że w 1825 roku było nas 1 miliard, a dzisiaj już prawie 8. Planeta nie jest z gumy, nie powiększymy jej myszką. I zamiast zwracać uwagę właśnie na takie rzeczy, no to rozmnażamy się jako gatunek w sposób nieograniczony, zmniejszamy powierzchnię, na której możemy funkcjonować, a jednocześnie wydzielamy mnóstwo toksyn, które powodują, że to środowisko zmienia się, a nasza ewolucja nie przebiegnie tak szybko, żebyśmy się do tego dostosowali w krótkim czasie. Więc gdy podniesie się ten poziom wód, to te 8 miliardów ludzi będzie musiało ścieśnić się na połowie tej powierzchni, którą zajmują dzisiaj. Proszę sobie wyobrazić, jak ten proces będzie wyglądał.
No właśnie, panie profesorze, czy to nie będzie tak, że my wcale nie zdążymy właściwie zrujnować tego środowiska, bo walcząc o zasoby, ludzie zaczną się po prostu zabijać, w związku z tym ludzi będzie mniej i środowisko zostanie ochronione.
Nie chciałem tego powiedzieć.
Ale coraz częściej się o tym mówi, że trzeba zacząć gromadzić jakieś takie no, narzędzia, które, no nie, cukier to nie, takie narzędzia, które po prostu umożliwią nam przetrwanie i obronę przed kimś, kto będzie chciał na nas napaść. Wielokrotnie słyszałam takie.
No dlatego najprostszą metodą jest zastanowienie się, skąd się te zmiany wzięły, a wzięły się z przekształcenia środowiska. I ta nasza dzisiejsza dyskusja jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób pewne problemy można rozwiązać. Proszę sobie wyobrazić stolicę, na przykład Madryt ze słynnym parkiem Retiro, czy Nowy Jork z parkiem centralnym. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś z włodarzy tych wielkich miast wpada na pomysł, żeby wyciąć 50-metrowy pas takiego parku. No przecież to jest w ogóle nie do pomyślenia. To są świętości, to są rzeczy, które nie mogą się wydarzyć. Natomiast my, mając jedno z piękniejszych miast w Polsce, w każdym razie jak tutaj 20 lat temu się wprowadzałem, to mówiło się o tak zwanym Lubuskim Morzu. To było coś, co z piętra piątego naszego instytutu po horyzont rozciągało się to morze zieleni, Lubuskie Morze. A w tej chwili to morze, właściwie to są tylko takie wysepki, które toną pomiędzy różnymi inwestycjami. Zresztą wystarczy te ronda wjazdowe zobaczyć, które kiedyś tonęły w zieleni. No i w tej sytuacji taka wyspa, jaką jest ten Las Piastowski, jest czymś bezcennym, absolutnie bezcennym, co powinno być bezwzględnie chronione. Poza tym to też było podniesione tu na początku audycji. Uczestniczyłem w takim spotkaniu, zresztą Joanna też, gdzie absolutnie nie przyrodnicy, tylko specjaliści od drogowcy, inżynierowie zajmujący się strukturą dróg przekonywali nas, że z punktu widzenia ekonomicznego nawet ta obwodnica nie będzie się kalkulować. Więc po prostu jako laicy w tej dziedzinie też cieszyliśmy się z tego, że po prostu będzie to argument za tym, żeby nas, przyrodników, wesprzeć. No jak się okazuje, ani argument inżynierów, drogowców, ani argument przyrodników, ani argument sportowców, tych osób, które chcą rekreację w tym miejscu uprawiać, nie były te argumenty skuteczne. No więc co możemy zrobić? No w tej chwili tylko rozmawiać i przekonywać i argumentować, że podzielenie, tak jak tutaj pan Sebastian mówił, nie na pół, ale powiedzmy 2/3, 1/3 Nowej Zielonej Góry, nie po to ta Wielka Zielona Góra powstawała, żeby teraz ją przeciąć na pół praktycznie czymś, co nazywamy obwodnicą, a tak prawdę mówiąc to jest tylko droga, która utrudni komunikację pomiędzy tymi dwoma połówkami.
Kończymy. Przygotowując się jeszcze do audycji, szukałam różnych takich informacji, stwierdzeń, czegoś, co mogłoby właściwie podsumować i gdzieś mocno w głowie tkwi mi ciągle ta biblijna sentencja, czyńmy sobie ziemię poddaną. Tak dzisiaj ochoczo i często cytowana, bo wystarczy wyjąć ją właściwie z kontekstu, a cały początek Księgi Rodzaju właściwie traci swój przekaz, bo przecież na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i była ona bezładem i pustkowiem. I dopiero po kolejnych dniach powstało światło, życie, przyroda, zwierzęta i po to miałby ten człowiek powstawać, żeby to wszystko niszczyć. I z takim chyba znakiem zapytania można skończyć audycję. Dziękuję bardzo gościom. Joanna Lidan, prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększenia Miasta.
Dziękuję.
Profesor Grzegorz Gabryś, Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dziękuję.
Reżyser Grzegorz Lipiec.
Dziękuję i zapraszam wszystkich mieszkańców w tę niedzielę o godzinie 12 na Piast Polany. Spotkamy się tam właśnie na rozmowie o dalszych losach Lasu Piastowskiego, więc wszyscy miłośnicy tlenu mile widziani.
Sebastian Pielichowski, edukator przyrodniczy, Dawid Kotlarek, uczestnik biegów oraz Adam Chreszczyk, również organizator wyścigów rowerów górskich. Dziękuję.
Dziękujemy.
Audycja wraca po 21:15.